Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. We wtorek, 24 marca, przed południem, nagle, niemal w centrum Europy Zachodniej, spadł samolot europejskich linii lotniczych lecący na trasie Barcelona-Düsseldorf. Zginęło 149 osób, najwięcej Niemców i Hiszpanów. Wśród nich 16 uczniów niemieckiego gimnazjum, wracających z wymiany szkolnej. Wiadomość zelektryzowała wszystkie media. Pani psycholog, czy jako psycholog właśnie w takiej sytuacji odczuwa pani, doświadcza tutaj w Poznaniu, w swojej pracy, w kontaktach zawodowych i pozazawodowych, że doszło do takiej katastrofy, do takiego wydarzenia?
Wszystkie takie wydarzenia związane albo z katastrofą lotniczą, która jest zawsze tak spektakularnie nagłaśniana przez media, bardzo widać to wyraźnie w samopoczuciu pacjentów lękowych, którzy trafiają do gabinetów psychologicznych, bo wówczas, właśnie w takim okresie po katastrofie, taki lęk wzrasta. Niezależnie od tego, czy takie osoby mają w planach latanie samolotem, czy też absolutnie nie.
Ale to mówimy o sytuacjach pacjentów, którzy wcześniej się umówili na rozmowę, na wizytę, tak, na spotkanie z panią.
Tak.
I nie dlatego przyszli, że to się stało, tylko po prostu to już była wcześniej umówiona wizyta, tak?
Tak, a chociaż czasami też się zdarza. Szczególnie wtedy, kiedy na przykład umiera ktoś, jakaś osoba publiczna, to wówczas osoby też lękowe, mające problem z akceptowaniem myśli o przemijaniu i o śmierci, też zgłaszają się wtedy samoistnie do gabinetów psychologicznych, aczkolwiek w przypadku katastrof, że zdarza się to troszkę rzadziej, bardziej dotyczy to pacjentów będących już w terapii, ale reagujących bardzo, bardzo silnie lękowo na tego typu wydarzenia.
Czyli ci, którzy przychodzą do gabinetu, to chcąc, nie chcąc żyją taką sprawą, taką tragedią, a czy w takich różnych rozmowach, może wśród pani znajomych, osób, które wiedzą, że jest pani psychologiem, czy też to jakoś tak nawet w rozmowach takich, powiedziałbym, luźnych wypływa taka historia, ta sprawa?
Oczywiście, oczywiście. To znaczy, jest to tak wyraźna sprawa, że ja też nie sposób o tym nie mówić, rozmawiając o takich codziennych sytuacjach. Szczególnie jeżeli cały czas jesteśmy bombardowani przez napływające informacje odnośnie tej katastrofy, bo właściwie tak jak już mamy, tak, kilkanaście dni po tej katastrofie, a informacje cały czas napływają, także nie sposób też do tego się nie odnosić w takim kontekście prywatnym.
A jest naturalna taka nasza ciekawość, że my chcemy jak najwięcej się od razu dowiedzieć o tym wydarzeniu?
Oczywiście. Chcemy się dowiedzieć, żeby się uspokoić, tak? Doszukujemy się różnego rodzaju informacji i paradoksalnie bardzo często działa to odwrotnie, bo jeszcze bardziej nakręcamy się w swoim lęku i w swoich obawach, ale rzeczywiście taka tendencja do tego, żeby poszukiwać tych informacji, jest.
Psycholog Natasza Chmielewska jest naszym gościem w tej godzinie. Dobry wieczór, mówię teraz oficjalnie, bo tak od razu wskoczyliśmy w temat. Czyli możemy powiedzieć, pani Nataszo, że my Polacy, Wielkopolanie, Poznaniacy, przeżyliśmy to, być może nadal przeżywamy, przejęliśmy się, mimo że tam zginęli, no mówię to bardzo ostrożnie, obcy ludzie, tak?
Oczywiście, tak, zdecydowanie.
Proszę państwa, jak to działa? Czy w takich sytuacjach czujemy się jedną wielką ludzką rodziną i dlatego to przeżywamy? Jak państwo to przeżyli? Czy przejęli się tą katastrofą? Do 22:00 o tym, ale nie tylko o tym, rozmawiamy z psycholog Nataszą Chmielewską. Zapraszam do rozmowy ja, czyli Rafał Regulski, i zaprasza on, czyli Krzysztof Jankowski, jak to mówimy w radiowym slangu, człowiek za sterami, nomen omen.
Good morning, ladies and gentlemen. Captain Kor and our crew would like to welcome you on board our Lufthansa Starlines flight to Munich.
Przypomnę, w studio psycholog Natasza Chmielewska. Rozmawiamy o tym, czy przeżywamy takie wydarzenia tragiczne, jak ta ostatnia katastrofa Airbusa w Alpach Francuskich. To już będzie 24 marca, no to już prawie dwa tygodnie, czy ponad dwa tygodnie minęły od tego wydarzenia. Jak powiedziała pani Natasza, właściwie codziennie czytamy jakiś artykuł na ten temat, nawet w dzisiejszej prasie jest cały czas, ten temat żyje. A nas interesuje, czy państwo takie wydarzenia przyjmują obojętnie, czy jednak przejmują się tym. Pani Nataszo, ja 618-654-654, numer do naszego studia, 618-654-654. 4, albo można napisać na adres antena@radiomerkury.pl krótkie swoje refleksje. Do 22 przeczytamy taki mail, jeżeli nie będzie za długi. Pani Natasza, ja powiedziałem tutaj przed tym muzycznym wprowadzeniem, użyłem takiego zdania, że w takich sytuacjach być może czujemy się jedną wielką ludzką rodziną i dlatego jakoś tam się łączymy duchowo z ofiarami, z rodzinami ofiar. Czy to jest przesada takie mówienie? Może tak naprawdę my się o siebie boimy?
Ja myślę, że to nie jest przesada, że rzeczywiście takie silne wydarzenia, które tak silnie emocjonalnie wstrząsają człowiekiem, rzeczywiście powodują, że jesteśmy bardziej zdolni do tego, żeby łączyć się w przeżywaniu tych emocji w jakieś takie szersze grupy społeczne, ale też pod tym wszystkim jest indywidualny lęk o własne życie i zdrowie, albo o życie i zdrowie bliskiej, które uruchamia się automatycznie wtedy, kiedy słyszymy o tym, że ktoś umiera w ogóle, niezależnie od tego, czy jest to ktoś bliski, czy ktoś, kogo zupełnie nie znamy. Sama perspektywa tego, że ktoś umiera, tak, że słyszymy o śmierci, powoduje myślenie też o własnym przemijaniu.
Rozumiem, że skala tej śmierci, liczba ofiar też ma ogromne
Oczywiście
znaczenie, tak?
ma znaczenie, szczególnie, że w ogóle bardzo popularny jest też lęk przed lataniem i samo to, że w przypadku tej konkretnej katastrofy właśnie chodzi o katastrofę lotniczą. Myślę, że to jest w ogóle o tyle takie trudne dla człowieka, ponieważ latanie wiąże się z taką sytuacją, w której kompletnie oddaje się kontrolę. Człowiek nie ma kontroli nad samą tą sytuacją, nie może na nią wpłynąć i musi się z tym pogodzić. I w momencie, kiedy słyszymy o tym, że taka sytuacja związana z brakiem kontroli kończy się katastrofą, to jeszcze bardziej nakręca to właśnie lęk, szczególnie u osób takich predysponowanych do odczuwania tego lęku, osób lękowych.
Czy można stąd wyprowadzić wniosek, że bardziej będą żyć takim wydarzeniem ci, którzy od czasu do czasu latają albo często latają, niż ci, którzy w ogóle nie latają, po prostu z założenia, bo mają ten lęk w sobie, albo po prostu nigdy nie latają, bo nie mają takiej potrzeby?
Chyba niezależnie od doświadczenia, bardziej bym to podpięła pod konstrukt osobowościowy i w ogóle pod taką emocjonalność człowieka, czyli osoby bardziej lękowe, o takim konstrukcie nerwicowym dużo bardziej zareagują lękowo, niezależnie od tego, czy w ogóle mają doświadczenie w lataniu samolotem, czy absolutnie nie.
Mhm. Nawet po każdej katastrofie, także po tej, często spotykamy się z takimi zimnymi statystykami, które mówią, że mimo wszystko samolot pozostaje bardzo bezpiecznym, by nie powiedzieć najbezpieczniejszym środkiem lokomocji. Czy te uspokojenia, pani zdaniem, mają znaczenie jakiekolwiek dla tych, którzy latają, boją się latać, czy nie?
To wszystko zależy, bo mówiąc o lęku przed lataniem, też możemy to rozpatrywać w ogóle w kontekście też takim terapeutycznym, czyli w jaki sposób ja też pracuję w gabinecie z osobami, które boją się latać samolotem. Rzeczywiście takie statystyki, po statystyki, czy po jakieś dane świadczące o tym, że jest to jedna z najbezpieczniejszych form komunikacji, sięga się wtedy, kiedy ten lęk nie jest aż taki nasilony. Ale u osób odczuwających bardzo silny lęk, raczej przekonywanie takie poznawcze, czyli intelektualne o tym, że jest to bezpieczny środek komunikacji, absolutnie nie przynosi żadnych rezultatów. Wtedy sięga się po troszkę inne metody terapeutyczne, też jakiś trening wyobrażeniowy, czy taką metodę, którą jest taka stopniowa desensytyzacja, czyli oswajanie się w ogóle z samym i najpierw wyobrażeniem, tak, latania, później ze środowiskiem, z lotniskiem, z samolotem i tak dalej, i tak dalej.
Czyli na osoby wrażliwe, emocjonalnie reagujące na rzeczywistość, te zimne liczby właściwie w ogóle nie działają, tak? W takiej sytuacji stresu.
Jeżeli takie osoby bardzo się boją, to absolutnie jakby często właśnie przekonywanie, że jest to bezpieczny środek komunikacji, no niestety nie zadziała.
Mhm. Ja teraz się pani przyznam, dlaczego na mnie to wydarzenie zrobiło ogromne wrażenie. Bo przyznam, że nie przesadzę chyba, jak powiem, że zszokowała mnie ta tragedia, bo na samym początku te moje odczucia były spotęgowane przez świadomość właściwie takich kilku rzeczy. To znaczy, może tutaj nawet tak górnolotnie bym powiedział o takim jakby nadwyrężonym, bo zburzonym to byłoby za dużo powiedziane, ale takim nadwyrężonym zaufaniem do Europy. Mhm. Może tutaj trochę teraz mitologizuję Europę, ale bo tak, mamy samolot wyprodukowany w Europie, Europie, to jest francuski samolot. Mamy samolot obsługiwany przez Niemców, tych solidnych, doskonałych Niemców. I mamy samolot lecący na trasie wewnątrzeuropejskiej. Nawet można by zawęzić do zachodniej Europy. Barcelona, Düsseldorf. I w dodatku ten samolot spada w takim momencie, gdy raczej samoloty nie spadają. Czyli kiedy już był po tym etapie startu, wznoszenia się, kiedy podobno jest to najbezpieczniejsza faza lotu. Czyli mówiąc tak trywialnie, to wszystko mi się nie mieściło w głowie.
Tak, bo to się staje bardziej takie bliższe doświadczenie człowieka, bo jeżeli słyszymy o katastrofach, które dotyczą zupełnie innych stron świata, to wydaje nam się to bardziej odległe, mniej dotyczące nas i mniej odnosimy to do siebie. W momencie, kiedy rzeczywiście dzieje się to w Europie, można powiedzieć trochę za naszymi plecami, to staje się to bardziej realistyczne i odbieramy to jako zagrożenie bardziej realne dla nas. Myślimy sobie, co by było, gdybym ja był w tym samolocie na przykład, bo jest to bardziej realne, niż byłbym w samolocie na przykład po drugiej stronie świata. Także rzeczywiście to dlatego też oddziałuje na człowieka, ponieważ jest w jakiś sposób bliższe, tak? Czy bardziej prawdopodobne, że mogłoby to spotkać, pomimo tego, że stopień prawdopodobieństwa pewnie i tak jest niewielki.
I teraz dalej, znów się przyznam do kolejnego uczucia. Gdy okazało się, że zawinił drugi pilot, że zawinił człowiek, no to ja osobiście poczułem ulgę, że to nie maszyna.
Tak, i to jest bardzo częsta reakcja, którą też słyszę i u pacjentów, ale też u osób prywatnych, z którymi mam kontakt, że jeżeli zawinił człowiek, a nie maszyna, to właśnie osoby to odczuwają ulgę. A ma to właśnie związek z tym poczuciem kontroli albo braku kontroli, bo w momencie, kiedy można wytłumaczyć to błędem ludzkim, tak, albo właśnie w tym przypadku tą niedyspozycją psychiczną tego człowieka, który sterował tym samolotem, odczuwamy ulgę, ponieważ jesteśmy w stanie też wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. A w momencie, kiedy...
Czyli w ogóle to, że wyjaśniono nam to wstępnie, tak. Oczywiście, bo wiadomo, że śledztwo cały czas trwa i będzie trwało długo, ale że mamy jakąś taką wstępną hipotezę, bardzo prawdopodobną, która się pokrywa z takimi pierwszymi ustalonymi faktami, tak. To nas w ogóle uspokaja. Cokolwiek by to było, tak?
Tak, jest to coś takiego jak zjawisko ciekawości poznawczej, czyli człowiek odczuwa pewnego rodzaju napięcie wtedy, kiedy nie ma pełnych informacji. To jest też związane z tym, że boimy się tego, czego nie znamy. I w momencie, kiedy dostajemy jakiekolwiek wyjaśnienie, to odczuwamy zwyczajnie ulgę. A w tym wypadku ma to jeszcze związek z tym, że ludzie bardziej baliby się latać samolotami, czy bardziej przejmowaliby się tą sytuacją w momencie, kiedy zawiodłaby maszyna. Bo każdy z nas, wsiadając do samolotu, wierzy, że jest to bezpieczny środek komunikacji, albo że wszystkie służby zadbały o to, że ta maszyna działa i doprowadzi do tego, że dolecimy do miejsca przeznaczenia. W momencie, kiedy chodzi o ten czynnik ludzki, to jesteśmy oczywiście kontroluje wtedy tą maszynę człowiek, ale czujemy się spokojniejsi wtedy, bo właśnie szansa na to, chyba w myśleniu człowieka jest taka, że trafimy na człowieka, który mógłby dopuścić się podobnego czynu, jest mniejsza niż szansa na to właśnie, że maszyna, do której wsiadamy,
zawiedzie. Aha, dobrze. Ale to może jednak powinniśmy być po ustaleniu tego faktu, mimo że to ogólnie nas uspokoiło, być może, to może jednak powinniśmy być teraz jeszcze bardziej przerażeni. No bo nie zawiodła co prawda maszyna, ale jednak to teraz już coraz głośniej się mówi, zawiódł jakiś system. System, który dopuścił chorego człowieka za stery samolotu.
Jasne. Tak, z drugiej strony też można tak to sobie tłumaczyć i tak naprawdę to jest kwestia indywidualna, kto się skupi na jakich aspektach, bo niektóre osoby właśnie rzeczywiście mogą bardziej bać się tego faktu, że osoby, które są właśnie niedysponowane, tak, psychofizycznie są dopuszczane do wykonywania tego typu zawodów. W tym wypadku pilot samolotu był, z tego co pamiętam, na zwolnieniu lekarskim, tak? A mimo wszystko
powinien tego dnia być w ogóle w domu.
Tak, a był, był dopuszczony do wykonywania swojej pracy. I rzeczywiście...
Czyli właściwie można powiedzieć, że taki paradoks mamy, że właściwie to ten system nie zawiódł, bo system skierował go na L4 popularne, jasne, jak to mówimy. Tak. Tyle, że on on się temu systemowi przeciwstawił, tak?
Ale system zawiózł w tym wypadku tak, że nie skontrolował jakby wykonania, tak? Czyli to tak jakby wydać komuś polecenie i nie sprawdzić, czy zadanie zostało wykonane po prostu. I rzeczywiście jest tak, że system na pewno zawiódł i to też może być przejmujące, z tym, że jakby znowu jakby nawiążę do tego, że mniejszą szkodliwość społeczną chyba w rozumieniu człowieka niesie ze sobą to, że zawiódł system, niż to, gdyby zawiodła maszyna. I stąd też uważam, że większość ludzi czuje ulgę w momencie, kiedy się dowiedziała, że to jednak człowiek i system, a nie maszyna.
Dobrze, jeszcze będę ciągnął ten wątek, bo wykorzystam pani fach, czyli fach psychologa. Mam przed sobą dzisiejszą Gazetę Wyborczą, felieton Ewy Siedleckiej pod tytułem Samobójcy w samolotach. I proszę o skomentowanie takiego zdania. Wiadomo, że teraz zastanawiamy się wszyscy, jak zabezpieczyć się przed tego typu właśnie wydarzeniami. Mowa jest o, czy postuluje się jakąś większą kontrolę nad pilotami. No i czytamy tutaj tak. Piloci przechodzą testy psychologiczne. Robi się im badania okresowe. Można zdecydować, by odbywały się one na przykład nie co pół roku, lecz co miesiąc. Ale testy można oszukać. Jeżeli ktoś, jak Lubitz, czyli ten drugi pilot, wie, że ma problemy psychiczne, a jednocześnie możliwość latania jest dla niego ważniejsza niż odpowiedzialność za innych, to testy nie pomogą. Ani najlepszy psychiatra, bo inteligentni chorzy potrafią świetnie się maskować. I tu proszę o skomentowanie tego ostatniego zdania. Czy to prawda, że inteligentny chory potrafi zamaskować, nie wiem, swoją chorobę, swój stan psychiczny?
To wszystko zależy od tego, o jakim zaburzeniu mówimy. W tym przypadku, w przypadku tego pilota, raczej mówimy o zaburzeniach depresyjnych, bo gdzieś tam w kontekście mówiło się o tym, że ten pilot miał wcześniej jakieś myśli o charakterze samobójczym, a to koreluje z depresją, a nie z jakimś innym zaburzeniem. I w momencie, kiedy metodę testów psychologicznych połączymy z tradycyjnym wywiadem psychologicznym i z obserwacją psychologiczną, to myślę, że trudno jest oszukać wtedy system w taki sposób, ponieważ psycholog mający jakieś doświadczenie i wiedzę profesjonalną powinien takie zaburzenie rozpoznać po dłuższej diagnostyce, a jeżeli nie jest pewien, to powinien zasięgnąć porady innego specjalisty z tej samej branży i wtedy dokonać takiej wspólnej diagnozy.
Pani psycholog, pani zawód jest zawodem zaufania społecznego? A proszę powiedzieć, gdyby do pani trafił pilot, o którym pani na przykład skądinąd wie z licznych spotkań, że on lata, i gdyby pani właśnie wiedziała, że właściwie nie powinien latać, bo stan zdrowia psychicznego nie pozwala, czy pani jako ta osoba społecznego zaufania zdobyłaby się na to, żeby być może zdradzając jakąś też tajemnicę zawodową, pracodawcę tego pilota powiadomić?
To znaczy, to jest też psychologa z tej tajemnicy zawodowej zwalnia sytuacja, w której psycholog wnioskuje o tym, że pacjent może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia dla siebie albo dla kogoś. To jest sytuacja wyjątkowa, która zwalnia psychologa właśnie z tej zasady poufności. I wtedy rzeczywiście można powiadomić albo pracodawcę, albo osoby właśnie odpowiedzialne gdzieś za funkcjonowanie tej osoby, albo po prostu powiadamia się służby, dzwoni się wtedy albo na policję, albo na inne służby takie interwencyjne.
Nie bałaby się pani, że ten pacjent, no bo tak by trzeba go nazwać, straci zaufanie, bo tu mówimy o tym dlatego, że coś takiego się stało, ale być może takich sytuacji wcześniej było częściej, dużo więcej.
To są bardzo trudne sytuacje też dla terapeutów i dla psychologów, ale wtedy trzeba dokonać szybkiego bilansu jakby zysków i kosztów, które się ponosi, bo rzeczywiście, oczywiście, że jest tak, że ta sama relacja terapeutyczna ulega pewnego rodzaju osłabieniu, nierzadko, tak, wtedy, kiedy zdradza się tą zasadę poufności, ale z drugiej strony musimy też myśleć o konsekwencjach, co by było, gdyby jednak zachować tą zasadę poufności z jakąś korzyścią dla relacji, ale wtedy też psycholog jest odpowiedzialny za to, że takiego pacjenta wypuszcza z gabinetu, nie mając pewności, czy rzeczywiście do jakiegoś zagrożenia życia i zdrowia samego tego pacjenta albo osób jakichś postronnych nie dojdzie.
Proszę państwa, do 22 na kanwie tragedii w Alpach francuskich rozmawiamy o tym, jak my reagujemy na doniesienia o takich wypadkach, na takie wypadki, czy współczujemy z ofiarami, z rodzinami ofiar. Można dzwonić. dzwonić. Wiem, że temat trudny, ale może 618-654-654. Halo, witamy, dobry wieczór. Mamy słuchacza na antenie.
Marcin, z tej strony ja jestem w ogóle kolegą z roku Nataszy, chciałbym się ukłonić jej.
Miło nam.
I też no powiedzieć tak trochę z mojej perspektywy, tak, no też jestem psychologiem, powiedzieć, że w gruncie rzeczy tak trochę razi mnie dużo po prostu, nie wiem, słów, które pada, nie wiem, o tej sytuacji w sumie tragicznej dla, nie wiem, dla tej osoby właśnie, pilota, rodzin, ofiar, rodziny tego pilota. I też się zastanawiam, na ile media, nie wiem, mówiąc, nie wiem, o tej sytuacji, trochę nie idą w niebezpieczną stronę. Istnieje coś takiego jak efekt Wertera, czyli naśladownictwo różnych sytuacji trudnych, to raz. Dwa, tak się zastanawiam, też są zasady WHO-owskie, które mówią, że no za dużo o samobójstwie nie powinno się mówić. No i właśnie to jest właśnie taka moja wątpliwość, czy może nie za dużo.
No wie pan, my tutaj rozmawiamy nie tyle o samobójstwie, tylko w ogóle o tragedii, która dotknęła wiele osób. I też jak my to przyjmujemy, jak my reagujemy na takie właśnie doniesienia o takiej właściwie no zbiorowej egzekucji niemalże tutaj w tym przypadku.
No uważam, że no, dokładnie opisywanie w detalach, jak to się stało, no jest takie trochę niebezpieczne. To jest moje zdanie. No nie chcę krytykować tych osób, bo myślę sobie, że mają pewnie dobre intencje podawania informacji i tak dalej. No tyle.
Dziękuję panu bardzo. Na pewno cenna uwaga, która być może każe nam z drugiej strony na to wszystko spojrzeć, bo ja już chciałem jakoś tutaj powiedzieć, że jednak media robią dobrą robotę, kiedy pani Natasza powiedziała, że my potrzebujemy dla własnego też spokoju, dokładnego wyjaśnienia i dokładnych informacji, co się stało, bo to też dotyczy naszych być może decyzji w przyszłości.
No, ja nie chcę też się nie zgadzać z Nataszą, w ogóle ma większe doświadczenie na pewno ode mnie. I to jest tylko moja taka pierwsza po prostu reakcja. Niemniej proszę jeszcze pozdrowić koleżankę.
Pozdrawiam również.
Dobrze, dziękuję panu bardzo. I mamy drugi telefon. Dobry wieczór.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy
pana. Dobry wieczór, kłanie się z tej strony Bartek. Ja absolutnie się nie zgadzam z słuchaczem, który dzwonił poprzednio. Myślę, że właśnie powinniście państwo mówić o depresji. Depresja jest chorobą tak jak każda inna. Myślę, że jest to temat już no, obejmujący bardzo dużo ludzi i właśnie powinniście o tym mówić. To jest po prostu choroba i tyle.
Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze tylko się, nawiązując do głównego tematu naszej rozmowy, czy pan jakoś przeżył tę katastrofę, czy to po panu właściwie spłynęło, jak to się mówi, jak po kaczce?
Nie, no absolutnie nie spłynęło, nie, no tak nie można mówić, że to spłynęło. Myślę, że się każdy przejął, no pilot był chory na chorobę, nie zauważono tego i myślę, że się każdy tym przejął, ja się tym przejąłem. Mhm.
Bardzo panu dziękujemy za telefon. 618-654-654. Do 22 można dzwonić. Tu już kilka osób w międzyczasie też się dobijało. Będziemy tutaj patrzeć na ten nasz monitor i reagować na państwa telefony. Przypomnę numer 618-654-654. Pani Nataszo, no właśnie, bo tutaj to jest pytanie, jak się media mają zachowywać. Ja w pierwszej części naszej rozmowy wywnioskowałem, że dobrą robotę robią media, że na bieżąco, ja tu też powiedziałem poza tą, kiedy była muzyka na antenie, że tego pierwszego dnia niektóre portale internetowe minuta po minucie dawały to, co się najświeższego dowiedziały. I to było śledzenie mediów francuskich, niemieckich i ktoś to tam śledził i podawał.
Tak, to znaczy ja też uważam, że na pytanie, czy wiedzieć, czy nie wiedzieć, zawsze jest lepiej wiedzieć, tak? Także dostarczanie informacji ma swoje korzyści, aczkolwiek w przypadku osób lękowych zazwyczaj w gabinecie zakazuje w ogóle zaglądania do internetu czy doczytywania różnego rodzaju informacji, żeby tego lęku nie nakręcać.
Mamy telefon, dobry wieczór.
Halo, halo.
Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy.
Dobry wieczór panu.
Witam.
Ja uważam, panie redaktorze, że wszyscy zapomnieli o bezpieczeństwie, a tylko ważny jest biznes, bo wszędzie, w każdych zakładach pracy, praca, a o człowieka się nie dba. I dlatego, a w szczególności w takim zawodzie jak pilot, to trzeba ludzi dobrać i tylko mówię, najważniejszy jest biznes, a ludzi ile ginie niepotrzebnie, bezmyślnie, to się aż niedobrze robi. Mnie się wydaje, że trzeba więcej myśleć o ludziach, o bezpieczeństwie, a nie tylko o pieniądzach. I w ten sposób tyle ludzi ginie. Znowuż dzisiaj słyszałem, że gdzieś tam na morzu, na Rosji też jakiś był wypadek. Brak ostrożności, bezpieczeństwa, zabezpieczeń wszystkich w ogóle i dlatego to wszystko tak się dzieje. Dziękuję, dobranoc.
Dziękuję panu bardzo. Za chwilę może nawiążemy, ale mamy kolejny telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jesteśmy na antenie, słuchamy.
Panie redaktorze, chciałem dwa spostrzeżenia przekazać do programu. Króciuteńkie, można?
To oczywiście, proszę bardzo.
Pierwsza rzecz. Otóż to, co pan powiedział, jest stuprocentową prawdą, że katastrofy lotnicze pochłaniają najmniej ofiar ze wszystkich innych negatywnych zdarzeń, czyli katastrof
komunikacyjnych,
lądowym, powietrznym i morskim. Natomiast istota problemu polega na tym, że w katastrofach lotniczych w zdecydowanej większości wszyscy giną. I to powoduje, że ludzie się po prostu boją. To jest naturalna reakcja i jeszcze chyba dużo czasu upłynie, żeby tą reakcję złagodzić. Ale jest i druga sprawa. Piloci samolotów pasażerskich to są najbardziej odpowiedzialni i uczciwi ludzie. I na koniec tej wypowiedzi chcę przypomnieć tą sytuację, gdzie pilot prowadząc samolot pasażerski przed lądowaniem, przed bikonem, przed lądowaniem zawiadomił wieżę kontrolną, że się bardzo źle poczuł. No więc natychmiast pogotowie zostało na lotnisku uruchomione. Wieża kontrolna trzymała rozmowę, po prostu kontakt z pilotem i ten pilot szczęśliwie z wszystkimi pasażerami wylądował. Jak samolot skończył polowanie, to wręcz wpadli do kabiny pilota ratownicy, żeby go uratować. Niestety wszystkie reanimacje nie poskutkowały. Był tak ogromny wysiłek z tego pilota, że zapłacił życiem za to, że uratował wszystkich pasażerów i samolot. To tyle.
A tylko jedno pytanie. Z którego roku to historia, proszę pana, to co pan opowiedział nam teraz?
Tylko ja bardzo kiepsko pana słyszę. Nie wiem, co jest z telefonami. Nie wiem, czy pan mnie dobrze słyszał.
Ja słyszałem bardzo dobrze, tylko zapytałem pana jeszcze, kiedy to się wydarzyło, to co pan opowiedział?
No ta katastrofa to już kilka lat się wydarzyła, gdzie ten pilot uratował wszystkich.
Czyli nie była to katastrofa.
Przepraszam, pan ma rację, to nie była katastrofa, tylko zdarzenie.
Bardzo panu dziękujemy. No tutaj pan przywraca honor pilotom. Zresztą
jeszcze jedno tylko zdanie. Żeby wszyscy słuchacze Radia Mercury i inni słuchający wzięli to pod uwagę. Piloci to są najbardziej uczciwi, w cudzysłowie, kierowcy systemów transportowych.
Dziękuję bardzo. Wierzymy to, proszę pana. Tutaj też pamiętajmy, że ten człowiek, który spowodował tę ostatnią katastrofę, to był, no, można powiedzieć, ledwie drugim pilotem i z tego, co się teraz dowiadujemy, nie miał szans właściwie, żeby tym pierwszym, głównym pilotem zostać. No ale stało się. Dziękujemy.
Pana, ideału nie ma. My na świecie nie zrobimy nic takiego, żeby absolutne bezpieczeństwo było.
A no właśnie. I z tym musimy, zdaje się, żyć. Z tym poczuciem. Tak, pani Nataszo?
No tak, zdecydowanie.
Bardzo panu dziękujemy. I jeszcze jeden telefon odbieram. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam panie redaktorze, witam panią psycholog.
Witamy.
Ja mam do pani pytanie. Przepraszam, Teresa mówi. Mam do pani pytanie, ponieważ słuchałam pani uważnie. Ja pani powiedziała, że w momencie, kiedy przychodzi pacjent, jest zagrożenie życia, ma pani prawo udać się do odpowiednich służb i je poinformować, powiadomić, tak? I złamać tajemnicę lekarską. No więc proszę wytłumaczyć. Ten człowiek chodził do lekarza, tak? Chodził do swojego psychologa, terapeuty, tak? Miał zwolnienie lekarskie. To proszę mi do jasnej, ciasnej, przepraszam, wytłumaczyć, dlaczego u Niemców solidnych nikt nie poinformował władz, które musiały wiedzieć, lekarze musieli wiedzieć, jaką mam funkcję pełnić. Pozdrawiam, miła do wieczoru, będę słuchać na antenie.
Dziękuję bardzo.
Rzeczywiście, to jest też takie pytanie, które może budzić pewnego rodzaju wątpliwości, bo psychoterapia też jest po to, żeby pomagać takim ludziom, ale właśnie, żeby też interweniować, kiedy takie zagrożenie życia i zdrowia w przypadku pacjentów przyjmowanych w gabinecie występuje. Nie mamy żadnych informacji odnośnie tego, w jaki sposób przebiegała ta psychoterapia, jakiego to rodzaju była psychoterapia i czy i w ogóle jakie informacje pacjent, tak w tym przypadku ten pilot, ujawnił swojemu terapeucie. Rzeczywiście jest tak, że w momencie, kiedy zdiagnozuje się depresję u osoby pełniącej tego typu stanowisko, rzeczywiście powinna być interwencja. To zatem też jestem całym sercem, a nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak doszło do tego, że te służby nie skontrolowały stanu
psychicznego. Najnowsze informacje z badania komputerów, twardego dysku tegoż pilota mówią, że on szukał informacji w ostatnim czasie na temat w ogóle właśnie samobójstwa i szukał też informacji na temat zabezpieczeń kokpitów samolotów, w którymi latał.
Okay.
Więc widać, że to było jednak przygotowane. To mówiło się początkowo, że być może wykorzystał akurat taki moment, że ten pierwszy pilot wyszedł do toalety, że czekał na taką okazję od pewnego czasu, ale tutaj to wszystko, co się tak powolutku do tej naszej wiedzy tak powolutku tymi cegiełkami dokłada, buduje się w taki obraz jednak pewnego jednak przygotowywanego przestępstwa.
Nawet gdyby nie było przygotowane i w momencie, kiedy terapeuta albo psycholog zdiagnozuje depresję u swojego pacjenta, to musimy brać pod uwagę to, że obniżeniu też podlegają funkcje poznawcze, tak jak pamięć, koncentracja, w ogóle też taka emocjonalna drażliwość, też smutek powoduje, że człowiek nie jest w stanie też w pełni wykonywać powierzonych mu zadań. Czasem jest tak rzeczywiście, że tylko w tym obszarze zawodowym osoby depresyjne się mobilizują do wykonywania jakby pewnego, pełnego wykonywania powierzonych czynności, ale rzeczywiście no jest to pewnego rodzaju ryzyko. Nawet nie pewnego rodzaju, tylko duże ryzyko w przypadku właśnie zawodu pilota.
A pani psycholog, o czym może, jak to może o człowieku świadczyć? Bo w takich sytuacjach wiem, że prokuratura, ale to chyba nie jest prokuratorskie, ale bardziej chyba termin, nie wiem, z jakiej dziedziny wzięty, mówi o tym samobójstwie poszerzonym czy rozszerzonym, kiedy się jakby wciąga w ten samobójczy swój zamiar, no przypadkowe różne osoby albo nieprzypadkowe. Co to mówi o człowieku, który ma taki zamiar, ale no właśnie nie rzuca się gdzieś tam sam pod pociąg, tylko właśnie coś takiego dokonuje. O czym to może świadczyć?
To znaczy, to w ogóle nie wiem, czy to koreluje z jakimkolwiek zmienną osobowościową, czy z jakimkolwiek zaburzeniem. Wiemy, że jest to na pewno depresja, która w ogóle sprawia, że istnieje ryzyko samobójstwa. A to, czy ktoś się decyduje właśnie odebrać sobie życie, tylko i wyłącznie sobie, a zrobić to w sposób taki zbiorowy. Nie wiem, czy są jakieś dane w ogóle, czy jakiekolwiek badania, przynajmniej ja do takich w ogóle nie dotarłam, które by pokazywały, że istnieje jakiegoś rodzaju różnica właśnie, albo w konstrukcji osobowości, albo w przeżywaniu emocji, albo w rodzaju tak depresji. Myślę, że na pewno częściej takie indywidualne samobójstwo popełniają osoby, które też są dręczone przez poczucie winy, tak? W ten sposób jakby chcą ukarać tylko siebie. To gdzieś wydaje mi się, że z tym może być związane. A w tym wypadku nie wiemy. Nie wiemy, jak było.
Ja teraz panią zapytam tak już szerzej. Troszkę się o dwa kroki oddalimy od tej katastrofy, chociaż też będziemy cały czas ją tutaj mieli jednak na myśli. Czy miała pani kontakty z rodzinami, bliskimi ofiar wypadków komunikacyjnych?
Oczywiście.
Co typowego jest w zachowaniach bliskich, których bliscy właśnie nagle giną, czy to w katastrofie samolotowej, czy samochodowej, czy jakiejkolwiek innej?
Bo zazwyczaj do gabinetów psychologicznych trafiają osoby, które już zaczęły przeżywać proces straty danej osoby, bo są różne fazy w ogóle przeżywania tego typu informacji, tak? Jeżeli dociera do nas informacja, że nasz bliska nam osoba jest ofiarą jakiejś katastrofy komunikacyjnej albo wypadku. I pierwszą reakcją jest taka reakcja szoku psychicznego. Często nazywamy to w ogóle taką ostrą reakcją na stres. która trwa zazwyczaj od kilku godzin, od właśnie informacji napływającej do czasem dwóch, trzech dni, a mówi się maksymalnie o czterech tygodniach. I to jest to taka ostra reakcja rzeczywiście stresowa, której towarzyszy takie uczucie odrealnienia. W ogóle też mówi się o takiej depersonalizacji, czyli takim odrealnieniu czucia własnego ciała też. Towarzyszą temu też bardzo silne emocje. Złość, rozpacz, niepokój, też taki lęk paniczny. To jest takie pierwsze stadium przeżywania tego typu sytuacji kryzysowych. Później około miesiąc albo trzy miesiące, mówi się o takim okresie, miesiąc, trzy miesiące po tej traumie, czyli po wypadku. Mówi się o innym już zjawisku. To już jest, może też się utrzymywać zespół z takiego stresu pourazowego, czyli w momencie, kiedy ta wiadomość była dla nas tak silnie wstrząsająca, to człowiekowi towarzyszy taki bardzo silny lęk, stres, też zaburzenia pamięci, koncentracji, też zwiększona drażliwość, taka nadmierna czujność, też takie, czyli wszystkie funkcje poznawcze gdzieś ulegają zaburzeniu, ale oprócz tego gdzieś obserwuje się taką depresyjność, też nasilony lęk, przerażenie, bezradność.
A jest taka też przy tej bezradności i lęku jakieś takie rozpaczliwe wręcz pragnienie natychmiastowego znalezienia winnego, ukarania go, czy o tym się nie myśli?
Są też różne stadia. Pierwszym jest w ogóle stadium tak wyparcia w ogóle tego, że taka sytuacja
stało.
Miała miejsce, tak.
Później czyli nie wierzę, dopóki...
Tak, nie wierzę, odpycham, odpieram, nie myślę o tym, albo żyję w sposób tak, jak żyłem dotychczas, jakby nie dopuszczając w ogóle myśli, że coś się wydarzyło. Później w miarę upływu czasu zazwyczaj tak pojawia się też takie stadium niezgody, czyli pytanie dlaczego to mnie spotkało, dlaczego spotkało to blisko mnie osobę. I tak naprawdę przeżywanie straty wiąże się z tym, że trzeba odreagować wszystkie te takie przykre i trudne emocje. I na końcu właśnie jest ta faza akceptacji tej informacji, czyli przystosowanie, taka ponowna adaptacja do życia już bez tej osoby bliskiej. No i wtedy się mówi o tym, że ten proces straty został przepracowany do końca i zamknięty.
A jeszcze zapytam o ten taki bardzo ważny właśnie dla bliskich ofiar moment, czyli moment samego jakby dowiedzenia się o katastrofie.
Jasne.
O tym, że w niej mógł, albo wręcz już wiem, domyślam się, czy po prostu jestem pewien, że zginął mój bliski. Czyli właśnie ten moment dowiedzenia się. Bo tu zapytam też, no troszkę o tych mediach mówimy. Jak pani sądzi, czy dowiedzenie się o tym z mediów, a tak zapewne jest w przypadku lotniczej katastrofy, dodatkowo wzmaga te wszelkie negatywne odczucia tego, który się dowiaduje o takim wypadku, czy nie?
To znaczy przede wszystkim to ma znaczenie... Bardziej chyba znaczenie ma, skąd dowiaduje się ta osoba, żeby podjąć jakiekolwiek kroki dalej. Bo w momencie, kiedy dlatego też właśnie i policja i wszelkie służby takie właśnie dbające o gdzieś bezpieczeństwo człowieka starają się, żeby za dużo informacji do mediów nie wypłynęło. Ponieważ bardzo ważne jest to, żeby taką osobę, która dowiaduje się o stracie, w jakiś sposób zabezpieczyć.
W tym
momencie dowiadywania się o tej traumatycznej właśnie wiadomości. I tutaj właśnie bardzo często uruchamiane jest takie centrum interwencji kryzysowej. To są wszystkie służby właściwie, i policja, i straż pożarna, i też ośrodki pomocy społecznej, też i zespoły psychologów, pogotowie ratunkowe. Wszystkie te służby są zorganizowane po to, żeby ewentualnie takiej osobie pomóc, i też dużo łatwiej jest wtedy jakby zabezpieczyć właśnie taką osobę, żeby nie zrobiła czegoś, co może właśnie znowu zagrażać albo jej życiu, albo życiu innych ludzi, bo taka osoba w takim szoku stresowym, szoku pourazowym może wsiąść na przykład w pojazd i spowodować inny wypadek, albo bardzo często też spotykamy się z reakcją omdlenia. Tak?
Czyli idealna sytuacja jest taka, że ktoś po prostu wręcz puka do drzwi, przychodzi, nawet nie dzwoni, tylko przychodzi.
Tak, i najlepiej, żeby towarzyszył temu psycholog, który od razu udzieli wsparcia, będzie w kontakcie, oceni stan emocjonalny danego pacjenta, tak, w tym wypadku.
Bo tutaj wiemy, no jest katastrofa lotnicza, to zwykle wiemy, kto tam leci, że nasz bliski leciał, jeżeli samolot spada, media od razu trąbią o tym.
Oczywiście.
No to wiadomo, że wtedy dowiadujemy się o tym jednak z mediów, czy najbliżsi również. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Proszę pana, ja szukam gdzie ten maratończyk ma się zatrzymać? Ten metek, gdzie ma?
Oj, nie wiem, proszę pana, rozmawiamy na inny temat, bardzo pana przepraszam. Pani Nataszo, ja też zapytałem o to, ponieważ jako też reporter, to tam mówię czasami lotny, bywam też na wypadkach samochodowych z ofiarami śmiertelnymi i czasem ta policja czy prokuratura proszą, żebyśmy my, dziennikarze, nie ujawniali za dużo, to znaczy mówią, żeby może nie podawać na początek marki samochodu, koloru, czy nawet tych liter tablicy rejestracyjnej, czyli na powiatach, na numerach jakiego powiatu ten Oczywiście. Samochód jest, bo też jakby nie chcą, żeby rodzina być może się domyśliła nawet, tak. że to no nie wiem, mój brat, ojciec, mąż, żona mieli wypadek, tak?
Oczywiście, ale też myślę sobie, że w momencie, kiedy wypływają jakieś szczątkowe informacje do mediów, to znaczna część osób może ten cały kontekst podawany przez media dopasować do siebie, czyli może bać się znacznie więcej osób na przykład niż sama ta rodzina, która jest ofiarą też właśnie tej całej sytuacji. I to też pewnie temu służy, żeby nie siać takiej społecznej paniki, to jest raz, a po drugie, żeby oczywiście też nie podawać takiej informacji w sposób nagły i przypadkowy i żeby te osoby w taki sposób nie dowiedziały się o tak właściwie trudnej i kryzysowej sytuacji dla nich.
Czyli bardzo powinniśmy my wszyscy właściwie dbać o to, jak podamy taką informację.
Oczywiście. Przede wszystkim najbardziej optymalne warunki są takie, kiedy podawaniu takiej informacji towarzyszyłby psycholog albo osoba wykwalifikowana do tego, żeby udzielić takiego wsparcia w sytuacji kryzysowej. To wtedy mówimy o takim absolutnym optimum. To wtedy taka osoba dokona i diagnozy stanu emocjonalnego tego pacjenta, ale też przeanalizuje kontekst, czyli sprawdzi, czy taka osoba z kimś mieszka, czy ma rodzinę, czy jest ktoś, kto mógłby się nią zaopiekować, no i wtedy mamy pewność, że będzie bezpieczna.
Pani Nataszo, co pani doświadczenie mówi, teraz znowu nawiążę do wydarzenia we francuskich Alpach, co pani podpowiada intuicja, wiedza i doświadczenie na temat tego, że te rodziny zostały zaproszone tam do Francji, zostało im pokazane to miejsce tej tragedii, wiadomo z oczywistych względów, no nie zobaczyli swoich bliskich.
Oczywiście.
Czy to ma znaczenie, że najbliżsi zobaczyli z bliska to miejsce?
To ma znaczenie w momencie, bo to jest możliwość, tak? Czyli osoby, które tego potrzebują, mogą z tego skorzystać. Te, które nie czują się gotowe na przeżycie tego typu właśnie doświadczenia, mogą się z tego wycofać. I to jest dobre rozwiązanie, ponieważ człowiek może zdecydować, a czasami niektórym osobom jest to potrzebne do tego, żeby się pożegnać z daną osobą. Też dlatego w miejscach, na przykład też wypadków komunikacyjnych, często widzimy przy drogach krzyże czy zapalone znicza i to też dokładnie taką funkcję pełni.
W jakiś sposób pielęgnujemy te miejsca.
Tak, jest to pewnego rodzaju symbol, właśnie symbol pożegnania się z życiem tej osoby i właśnie, no chociażby dlatego jest to potrzebne, żeby właśnie też albo rozpocząć, albo w jakiś sposób kiedyś po latach domknąć ten proces żałoby, czyli pożegnać się ostatecznie z odejściem danej osoby.
Spodziewać się, że tam na miejscu ta katastrofa zostanie jakoś upamiętniona?
Myślę, że tak. Tym bardziej, że mówimy tutaj rzeczywiście o katastrofie, w której zginęło wiele, wiele osób i może być taka znowu masowa potrzeba do tego, żeby jakoś symbolicznie też z tymi osobami się pożegnać.
Na koniec zapytam, zostało kilka minut naszej rozmowy. Być może to powinien być w ogóle osobny temat całej godzinnej rozmowy. Bo chcę zapytać o tych, którzy z wypadków jednak wychodzą. Jak tutaj już powiedział jeden ze słuchaczy, raczej nie są to ofiary wypadków lotniczych, bo tu zwykle ta śmiertelność jest bardzo
100%, prawda?
Bardzo wysokoprocentowa. Ale mamy mnóstwo wypadków drogowych w Polsce, nie tylko w Polsce, samochodowych i innych. Rozumiem, że z takimi osobami, które przeżyły taki wypadek, też się pani spotyka.
Tak, oczywiście. To też ma znaczenie w pracy terapeutycznej. Czy taka osoba była jakby ofiarą na przykład niekierującą pojazdem, czy była osobą kierującą pojazdem, bo to też często z zupełnie inną emocjonalnością mamy wtedy do czynienia.
Ten, który kierował samochodem z powodu spowodował wypadek, ciężej to przeżywa?
Tak, bo bardzo często jeszcze...
Zawsze, tak?
Zawsze to chyba byłoby za dużo, gdybym to powiedziała, ale z mojego doświadczenia, które miałam dotychczas jeszcze, to rzeczywiście jest tak, że osoby kierujące pojazdem przeżywają to bardziej, ponieważ mają zazwyczaj duże poczucie winy, szczególnie wtedy, kiedy są sprawcami wypadków, w których ginie jakaś osoba, to wtedy to przeżywanie zazwyczaj jest dużo silniejsze i mocniejsze, towarzyszy temu właśnie poczucie winy w stosunku do tej osoby, która umarła, ale także do jej rodziny, do bliskich, szczególnie wtedy, kiedy ci bliscy mają jakieś pretensje czy żal do tej osoby, także to rzeczywiście jest już taka bardzo skomplikowana i trudna sytuacja emocjonalnie.
Mamy mnóstwo w Polsce wypadków popełnionych po tak zwanym pijaku. Mhm. Często się zdarza paradoksalnie, że ten kierowca pijany przeżywa, a pasażerowie giną. Pewno każdy by tutaj po jakiś tam przykład, być może miał nawet ze swojej okolicy, bardzo często młodzi ludzie po dyskotece. Czy ta wina człowieka, który popełnił w jakimś takim stanie nawet upojenia alkoholowego wypadek, też jest taka sama jak wtedy, kiedy byłby trzeźwy, byłby całkiem świadomy?
Myślę, że to wszystko też zależy od człowieka, ale w momencie, kiedy popełnia właśnie tego typu wykroczenie, bo to jest wykroczenie, też właśnie pod wpływem alkoholu, to te emocje są o tyle trudne, że picie alkoholu i wsiadanie po tak zwanym pijaku do pojazdu jest w ogóle też bardzo społecznie napiętnowane. Także myślę, że tutaj poczucie winy może być znacznie
większe. Ja mam wrażenie, że ono jest napiętnowane po fakcie. Jak już się coś wydarzy, to wtedy wszyscy grzmią z oburzenia, ale jednak być może na naszych oczach ci ludzie wsiadają. No, piją najpierw, a potem wsiadają.
Ja myślę, że w ogóle taka świadomość społeczna też znacznie wzrasta, bo ja na przykład też osobiście spotykam się z wieloma interwencjami, gdzie ludzie, widząc, że ktoś pod wpływem alkoholu wsiada do samochodu, po prostu powiadamiają służby, powiadamiają policję. I to też świadczy o takim wzroście odpowiedzialności w ogóle, takiej społecznej. I to
być może za dużo już się tych tragedii wydarzyło, żebyśmy byli tacy obojętni o to. Pani Nataszo, jest jakaś taka prawidłowość, która mówi, że jak się spowoduje wypadek, to ile trwa wychodzenie z tej traumy, z tego poczucia sprawstwa, winy i tak dalej. Są prawidłowości, czy to tutaj nie ma reguły?
Nie ma reguły. To wszystko też jest kwestią indywidualną. Ja też jakby w pracy z pacjentami też mam bardzo indywidualne podejście, także bardzo, bardzo się wsłuchuję w to, co ktoś mówi o swoich emocjach, o myślach, które przychodzą mu do głowy właśnie w kontekście tego przeżytego wypadku. I naprawdę nie ma takich norm czasowych. Mówi się, że gdzieś przeżywanie to jakby terapeutyzowane właśnie w takim nurcie poznawczo-behawioralnym, w którym pracuję, trwa około plus minus pół roku. To tak mogę powiedzieć z doświadczenia, jak to wygląda.
Proszę Państwa, ponieważ mamy święta za pasem, może takim optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę, ostatnią rozmowę po zachodzie przed świętami Wielkiej Nocy. Zapytam panią Nataszę Chmielewską, psychologa, co bywa nam wsparciem w takich sytuacjach, kiedy nasi bliscy giną w wypadku, albo my sami jakoś jesteśmy w ten wypadek uwikłani, ale wychodzimy z niego, jesteśmy w stresie, w rozpaczy. Co nam bywa pomocą?
Przede wszystkim takie wsparcie emocjonalne udzielane przez i bliskich, albo osoby rzeczywiście do tego wykwalifikowane. Też zapewnienie bezpieczeństwa, czyli zaopiekowanie się takie tą osobą i zrobienie wszystko, żeby przestała się bać, czyli albo żeby ten lęk zredukować. Przede wszystkim mówi się o takich właściwie czterech takich głównych zasadach gdzieś udzielania takiej pomocy. Przede wszystkim to jest zasada kontaktu, tak? Czyli jesteśmy z tą osobą, jesteśmy przy niej.
Drugi człowiek po prostu.
Tak, po prostu. Też mówi się o pewnej zasadzie takiej dyrektywności, czyli staramy się pomóc czasami trochę nie czekając na przyzwolenie tej drugiej osoby, tak? Czyli jesteśmy nawet wtedy, kiedy ona mówi, że chce być sama. Też warto pozostać takim mocno empatycznym, to kolejna zasada. No i przede wszystkim ostatnio to jest taka praca na zasobach, czy dostrzeganie zasobów pacjenta, czyli skupiamy się na tym, co możemy wykorzystać, żeby ją zabezpieczyć, żeby sprawić, żeby poczuła się lepiej. To może być, nie wiem, dostęp do jakichś instytucji, ale też wsparcie na przykład rodziny, które też możemy zapewnić, na przykład wymieniając się dyżurami. Przy takiej osobie. To jest
rozumiem postawa. Tutaj, że ewentualnie też jakaś wiara może pomóc.
Oczywiście. Znalezienie sensu w ogóle tego, co się wydarzyło. To już jest osobna kwestia.
Proszę Państwa, dziękujemy za uwagę. Ja przepraszam wszystkich tych słuchaczy, których telefonów nie odebrałem. Niektórych odebrałem, ale no, nie zdążyłem się odezwać do Państwa. Dziękujemy za uwagę, za słuchanie nas, a pani Nataszy Chmielewskiej dziękuję za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo.
Życzę Państwu, pani, dobrych, spokojnych świąt.
Dziękuję.
Wypoczywajcie Państwo i bezpiecznych przede wszystkim. Krzysztof Jankowski, Rafał Regulski, Natasza Chmielewska.
Dziękuję.
Dobranoc
bardzo.
Państwu.
Dobranoc.